chaosie informacji ciężko ostatnio znaleźć grunt. Pomagamy je Wam interpretować, zanim obrosną fake newsami. Jestem dr Monika Koperska, prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki i zapraszam Cię na kolejny odcinek serii Posłuchaj Naukowca. Chociaż najczęściej docierają do nas statystyki na temat chorych i zmarłych, to nie możemy zapomnieć, że w Polsce cały czas, na co dzień, rodzą się dzieci. Jak wyglądają realia młodych matek i co powinny teraz widzieć one i ich bliscy, przygotowujący się lub właśnie witający na świecie młodego człowieka? Dzisiaj na pytania z tematyki położnictwa odpowie nam praktykująca położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna i badaczka mleka kobiecego, doktorantka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz moja przyjaciółka ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, Anna Kotlińska. Aniu, Kraków, jak mnie słyszysz?
Dzień dobry, witam wszystkich, pozdrawiam z Krakowa.
Pozdrawiamy Kraków z Warszawy. Dziękuję Ci, Aniu, że znalazłaś dla nas czas. Wiem, że jesteś teraz bardzo zapracowaną osobą, bo jesteś cały czas praktykującą położną. Ale powiedz mi proszę, bo myślę, że ten etap rodzenia, przyjmowania młodego człowieka na świat, to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego rodzica, w życiu każdej matki, który teraz jest opatrzony taką niezbyt komfortową sytuacją pandemii. Jak wyglądają porody w pandemii? Czy kobieta dalej ma wybór, czy może rodzić w domu, czy w szpitalu? I gdzie szukać informacji na ten temat, tak żeby dobrze się przygotować do porodu?
Po pierwsze, sytuacja koronawirusa okresu pandemii nie zatrzymała porodów. Dzieci rodzą się każdego dnia w Polsce i na całym świecie. Kobiety nadal mają wybór, gdzie mogą rodzić. Czy preferują szpital, dom narodzin, czy może chcą rodzić w domu, w własnym domu. Aktualnie najbardziej zmieniły się zalecenia bezpieczeństwa porodu w szpitalu. Z różnych przyczyn epidemiologicznych dyrektorzy szpitali narzucili pewne restrykcje, które się zmieniają praktycznie co tydzień. Zacznę od tego, że nie tak dawno w polskich porodówkach był zakaz porodów rodzinnych. Co to oznacza? Że żona, partnerka, kobieta, która rodziła, nie mogła być w porodzie ze swoim mężem bądź partnerem. Jak to wyglądało? Położne rozwiązały ten poród bardzo kreatywnie, a mianowicie na czas porodu albo w ogóle całego pierwszego i drugiego okresu łączyły się z mężem, partnerem, który stał pod szpitalem i był poród dosłownie w wideo połączeniu.
Lękam się spytać, gdzie ta kamera stała, bo to jest ta granica, prawda, gdzie żadna kobieta nie chce, żeby jej partner stał, prawda?
Tak. Tutaj położne są bardzo kreatywne i wiem od moich koleżanek, że ten telefon przeważnie był skierowany na twarz kobiety radzącej, tak aby mogła czuć też wsparcie tej bliskiej osoby w tym trudnym okresie, gdzie zostali rozłączeni. Mhm. Proszę zwróćcie uwagę, Moniko, zwróć uwagę, że często kobiety dowiadywały się w ostatnim momencie, że nie mogą rodzić razem, na przykład na izbie przyjęć. Więc był to ogromny stres dla tej kobiety w nowej sytuacji, więc uważam, że pomysł położnych na teleporód okazał się, w mojej opinii, bardzo dobrym rozwiązaniem w tej trudnej sytuacji.
A jak to teraz wygląda? Gdzie szukać aktualnych informacji na temat tego, czy mogę rodzić z partnerem, czy nie?
Myślę, że każda kobieta, która jest w ciąży, ma swoją położną i powinna wykonać do niej pierwszy telefon, ponieważ może ona chce rodzić z partnerem w domu i musi ustalić plan porodu domowego. Ale jeżeli kobieta jest zdecydowana na poród w szpitalu, to rekomenduję, aby oprócz rozmowy z własną położną zadzwoniła na salę porodową bądź na izbę porodową szpitala, w którym zamierza rodzić, dlatego że tam położne są na bieżąco z nowymi rekomendacjami. Podkreślam, one się zmieniają bardzo często, dlatego w mojej opinii najcenniejsza i najbardziej wiarygodna informacja będzie na bloku, na sali porodowej danego szpitala.
A co ty z testami PCR partnerów? Czy to, bo też słyszałam, że były takie konieczności przedstawienia aktualnego testu, gdzie no przetestowanie się nie jest najprostszą rzeczą teraz jeszcze.
Absolutnie, absolutnie. Proszę zwróćcie uwagę, że W szpitalach istnieją pewne restrykcje co do porodu, które są wyznaczane przez dyrektorów szpitali. Nie ma odgórnego nakazu czy zakazu porodów rodzinnych bądź nakazu wykonania testów PCR. To, co mówisz, Moniko, o tym, że są bardzo drogie, jest to prawdą. Po pierwsze, te testy są drogie, po drugie, czeka się na nie chyba 2 dni i testy mają datę ważności 3 dni. Dla rodziców, którzy mają termin porodu, może powodować to duży stres, czy na pewno mąż, partner zdąży zrobić test i czy będzie w tym okienku, że jego badania będą ważne. To jest bardzo stresujące dla przyszłych rodziców. Mhm. Ale chcę powiedzieć, że w porodzie domowym nie obowiązują takie zalecenia testów PCR, chyba że dana położna chce. Nie ma takich zaleceń odgórnych, więc nie każdy szpital stosuje te wymagania, więc ponownie prosiłabym rodziców, aby zadzwonili do danego szpitala i upewnili się, czy ten szpital, ta porodówka wymaga ode mnie testów PCR, bo nie ma takiego odgórnego nakazu dla rodziców.
Dobrze, wyobraźmy sobie sytuację, że już urodziliśmy, ten etap mamy za sobą, związany ze szpitalem, czy też samą aktem rodzenia. Co dzieje się dalej? Jak młoda matka utrzymuje kontakt z lekarzem prowadzącym, z położną? Sama ze swojego doświadczenia pamiętam, że te wizyty i te kontakty są konieczne, bo jednak połóg też jest etapem, o którym często się zapomina, etapem, w którym kobieta wymaga tej konsultacji medycznej.
Absolutnie, absolutnie się zgadzam. Połóg jest bardzo trudnym okresem, bardzo wrażliwym dla kobiety. W tym czasie każdej kobiecie w Polsce przysługuje możliwość skorzystania z takiego wsparcia położnej. I tak jak wspomniałaś, położna odwiedza kobietę w domu 4 do 6 razy. No ale teraz sytuacja jest wyjątkowa i mamy wyjątkowe rekomendacje stworzone bezpośrednio dla położnych środowiskowych, czyli tych, które odwiedzają mamy, rodziny i noworodka po porodzie. Nasze wytyczne są dosyć jasne, jak odwiedzać takiego noworodka. Po pierwsze, należy zacząć od rozmowy telefonicznej, od takiego wywiadu telefonicznego, bądź tak jak my się łączymy i widzimy, aby dowiedzieć się, co się dzieje, czy mama miała kontakt z kimś, kto mógłby być potencjalnie zarażony, czyli taki wywiad epidemiologiczny. Pierwsza wizyta jest bardzo ważna. Musimy zobaczyć, jak rodzice sobie radzą w domu z karmieniem, jak zachowuje się noworodek, jak wygląda i czuje się mama. Więc położna umawia się na taką jedną wizytę. Następnie te wizyty odbywają się w tym wyjątkowym czasie online. Jest to trudne dla kobiet.
Czyli ta pierwsza wizyta jest w realu. Faktycznie położna przychodzi do domu.
Często jest w realu, ale jest to też uzależnione od danej sytuacji. Proszę, tutaj zrozum mnie dobrze, że czasami są wyjątkowe sytuacje, kiedy ta położna nie może przyjść z jakichś przyczyn, ale nie zostawia tej kobiety, która już urodziła, czyli tej kobiety w połogu samej. Tak jak w ciąży, teraz my położne oferujemy wsparcie i edukację online, tak samo okres poporodowy odbywa się online, czyli na przykład edukacja dotycząca karmienia piersią, wsparcie w połogu. Dużo wsparcia i edukacji możemy zrobić online i w ten sposób w tych trudnych czasach staramy się pomóc rodzicom.
I ty też działasz online, prawda?
Tak.
Możesz coś więcej powiedzieć o...
Działam online, ale chcę powiedzieć, że są granice porady online. Na tyle, ile możemy pomagać online, pomagamy, ale jeżeli stwierdzam, że sytuacja jest niepokojąca, bardzo proszę o odwiedzenie albo pediatry, albo szpitala, albo zgłaszam, proszę, niech odwiedzi Was położna środowiskowa, albo rozmawiamy, że tutaj jest sytuacja krytyczna, musimy. Wtedy to ryzyko wyważamy i uznajemy, że tak, ta mama nas potrzebuje teraz na żywo i jest to dla nas i dla tej kobiety ważne.
Czyli staracie się wyważyć ryzyko, a kobiecie
Tak.
W połogu zapewnić najlepsze możliwe zabezpieczenie, prawda, i pomoc zdrowotną.
Tak.
Wspomniałaś właśnie o przystawianiu do piersi, o karmieniu. To jest sztuka sama w sobie, którą gdzieś tam mamy w naturze, ale czasami, znaczy zawsze potrzebujemy położnej, żeby pomogła nam na początku pokazać, jak to jest. Ale idźmy dalej, już w proces karmienia. Jeżeli matka jest chora albo podejrzewa chorobę u siebie, czy powinna odstawić dziecko, nie karmić, czy karmić w maseczce? Jak to wygląda?
To jest bardzo nowy problem, nowe pytanie w nauce. Dlaczego? Dlatego, że sama pandemia, sama koronawirus jest dla nas nową sytuacją. Dysponujemy bardzo małą ilością badań, ale jednak mamy pewne badania, które na dzień dzisiejszy, na czas nagrania tego odcinka, mówią nam, że nie mamy dowodów naukowych, które mówiłyby o tym, że koronawirus przenika do kobiecego mleka. Jest to bardzo ważna informacja.
To świetna wiadomość.
Wiem ze swoich źródeł, że lekarze z włoskich szpitali, neonatolodzy zachęcali nawet kobiety, które były chore, do karmienia piersią, ponieważ oszacowali, że lepiej jest karmić, więcej korzyści dziecko otrzyma z karmienia piersią, nawet jeżeli kobieta jest chora. I tu chciałabym powiedzieć o jednym badaniu, które trwa aktualnie w Nowym Jorku. Pracuje pielęgniarka, która sama podjęła się wyzwania, odwiedza w domach kobiety, które przeszły chorobę, które mają stwierdzoną, że przeszły koronawirusa, urodziły dziecko i ta pielęgniarka pobiera od nich próbkę mleka, od kobiety, która była chora, teraz jest już ozdrowieńcem. I co się okazuje? Do tej pory jest to mała ilość próbek, ale wiemy, że nie wystąpił tam wirus, nie ma śladu koronawirusa, a co więcej, w badaniach mleka naukowcy odnaleźli przeciwciała koronawirusa, więc jest to niesamowicie dobra wiadomość dla kobiet karmiących piersią.
Ja od razu tutaj nadmienię, że nie zaskoczyła mnie ta informacja tak bardzo, dlatego że wiem z wcześniejszych znajomości z tobą i tego, co mi wcześniej opowiadałaś, że to jest pewien naturalny mechanizm, że kobieta w momencie, kiedy jest na coś chora, jest w stanie w swoim mleku wytworzyć przeciwciała na tę chorobę, uodparniając tym samym dziecko. No, dlatego to karmienie piersią jest tak ważne, dlatego że jest to taki naturalny mechanizm wytwarzania sprawnego układu immunologicznego w tym młodym człowieku. I teraz to potwierdzasz,
tak.
Czyli nawet ta mała próbka zbadanych osób po przejściu koronawirusa, w swoim mleku możemy znaleźć przeciwciała. To jest świetna wiadomość i zgrywa się z tym mechanizmem, o którym mi kiedyś opowiadałaś.
Tak, ja dla niewtajemniczonych chcę tylko powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy o kobietach karmiących i weźmy sytuację, kobieta karmiąca, matka nagle zachoruje na grypę. My jako położne, doradcy laktacyjni absolutnie nie zalecamy mamie rozdzielić się na ten okres z dzieckiem. Nie, ponieważ zanim pojawią się objawy grypy u kobiety, organizm matki zaczyna produkować przeciwciała, które znajdujemy w mleku kobiety. Co to oznacza? Że organizm matki już uodparnia dziecko na tą chorobę. No i tutaj ten mechanizm obronny organizmu wygląda bardzo podobnie. Czekamy wszyscy na wyniki już obszerniejszych badań, na więcej próbek, ale do tej pory, tak jak powiedziałam, na dzień dzisiejszy wyniki wskazują, że wirus nie przedostaje się z mlekiem.
Świetnie. Aniu, tym optymistycznym akcentem zakończę naszą rozmowę, bo myślę, że ciężko lepszy optymistyczny akcent, który pokazuje, że nasze ciało, ciało matki potrafi samo walczyć i samo podchodzi do tej wojny z koronawirusem. To naprawdę świetna wiadomość. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Do zobaczenia. Utrzymanie stałego kontaktu ze swoją położną i lekarzem prowadzącym to najlepsza gwarancja tego, że Twój lub poród Twoich bliskich będzie przebiegać w zaplanowany i spokojny sposób. Oczekującą mamą życzę powodzenia. Wszystkim młodym rodzicom bardzo gratuluję, a Was wszystkich zapraszam na kolejny odcinek już w kolejny piątek. Do zobaczenia.